Mela Muter, absolutnie wybitna artystka, ja według mnie w top 3 polskich artystek, światowego formatu artystka, absolutnie. Też obrazy bardzo rzadko pokazywane. Ja byłam na wystawie w Gironie w Katalonii 3 lata temu. Tam można było obejrzeć retrospektywę bardzo, bardzo wielu dzieł. W Polsce ostatnio obrazy Meli Muter w takiej ilości pokazywano w 2003 roku. Także właśnie obrazy niepokazywane, postacie nie w żaden sposób nieznane, nienagłaśniane. No oprócz tego też zaprezentowałam sylwetki kompletnie nieznanych artystek. Taki, w zasadzie jedna z tych pań, to jest takie, mogę powiedzieć, odkrycie. Irena Reno-Hasenberg.
Twoje odkrycie.
Niesamowita artystka, której losów nikt nie badał, jakby nie było zainteresowania jej też twórczością specjalnego. Po prostu trafiłam na pracę jej autorstwa, na taki pejzaż miejski paryski i to mnie zafrapowało. Zaczęłam szukać informacji, kim była Irena Reno. No, mam przed sobą pracę tej kobiety i nagle się okazuje, że ja nie mogę po prostu znaleźć praktycznie żadnych informacji na jej temat. Często w przypadku tych artystek nawet ustalenie daty urodzin i śmierci jest problemem. No więc to jest niesamowite. Tak bardzo mało o nich wiadomo. No Alicja Halicka, o jej mężu powiedzmy, że niektórzy, ale to też raczej osoby związane z historią sztuki znają jej męża, no bo to był rzeczywiście kubista, dosyć wybitny Marcusi. No ale kto pamięta o Halickiej? No naprawdę mało kto, chociaż to się oczywiście w jakiś tam sposób zmieniło, bo ostatnio też jej obraz był pokazywany na takiej paryskiej wystawie w Muzeum Żydowskim i ceny jej obrazów bardzo podskoczyły. Tutaj to jakby ta świadomość co do jakby zapoznanie się z losami tych artystek jest bardzo łatwo weryfikowalne, bo wystarczy spojrzeć na ceny obrazów i od razu wiadomo, czy no tak jak ja byłam w stanie kupować na przykład obrazy, rysunki Ireny Reno, bo były naprawdę niedrogie, no dzisiaj już niestety mnie za bardzo nie stać. Ale bardzo się z tego cieszę, bo jej obrazy zasiliły takie kolekcje bardzo, no bardzo nobliwych kolekcjonerów i dzisiaj na przykład możemy obejrzeć obraz Reno na wystawie na Zamku Książ w Wałbrzychu w kolekcji Willi Lafleur, Marka Refflera. Wcześniej jej obrazów w tej kolekcji nie było. Tak samo Halicka jest coraz bardziej rozpoznawalna. Dzisiaj nawet odbywała się aukcja internetowa. Jej obraz został kupiony za 6000 euro. No to już jest jakaś cena. Całkiem, wydaje mi się, wysoka. To była ta motywacja podstawowa. No ja jako pasjonatka sztuki śledziłam od bardzo wielu lat różne wystawy, jeździłam do muzeów i tak dalej. Uwielbiam też odkrywać jakieś miejsca związane z artystami. Jeśli oglądam obrazy w muzeum, się zaczynam zastanawiać, a dlaczego w nim nie ma pracy żadnej kobiety, czy naprawdę nie było malarek. No się okazuje, że oczywiście były. I tutaj w toku pracy nad książką też nie miałam takiej wiedzy nawet, że tych pań w Paryżu było tak wiele. Ich było naprawdę bardzo, bardzo dużo i to były czynne artystki profesjonalne. O większości z nich nigdy się niczego nie dowiemy. To jest bardzo, bardzo przykre. Kiedy pojechałam do Archives National w Paryżu i przekazano mi takie autentyczne XIX-wieczne księgi z Akademii Julien. To jest taka szkoła prywatna, czy jest, była. Szkoła prywatna, w której między innymi się Bilińska uczyła, czy Dulembianka. I zobaczyłam te po prostu niesamowitą ilość wykaligrafowanych nazwisk w działach tej księgi, które były przypisane Warszawie czy miastu Kraków, no to mnie naprawdę zaszokowało. No i jakby gdzie się podziały? Gdzie się podziały te prace? Gdzie się podziała informacja o tych kobietach? One jakby zniknęły kompletnie w odmętach historii. To mnie zmusiło po prostu do wysiłku, jakim było jednak szukanie informacji.
Gdzie się podziały, pytasz, a właściwie można ciągle zadawać to pytanie, gdzie się podziewają w muzeach te prace. Jutro jedziesz do Łodzi na spotkanie i na okoliczność dopiero tego spotkania cyganka, którą zresztą Państwo widzą na okładce książki.
Po prawej stronie
Anieli Pająkównej, zostaje wyjęta z magazynu.
No, ale to jest w ogóle niesamowita historia, bo gdyby nie czytelniczki jakby tej książki, to w ogóle tego obrazu nie można by było zobaczyć, bo to czytelniczki pod wpływem jakby lektury książki podjęły próby obejrzenia obrazu na żywo. No, ktoś przeczytał Pająkównię, rzeczywiście ten los go w jakiś sposób zafrapował. No i chciała czytelniczka zobaczyć cygankę. Okazało się, że cyganka przebywa w piwnicy. To nie zabrzmiało dosyć dziwnie. No po prostu obraz nie jest eksponowany w kolekcji stałej. Jest w magazynie i jest wypożyczany od czasu do czasu na jakieś wystawy. No i czytelniczki zaczęły dopytywać w muzeum właśnie w Pałacu Herbsta w Łodzi, bo to w tym muzeum się znajduje to płótno. No dlaczego nie można obejrzeć tego obrazu? Odpowiedź była taka, że no brak powierzchni wystawowej, co też bardzo rozjuszyło niektóre panie, bo od razu zaczęły pytać, no ale a dlaczego? Dla mężczyzn zawsze jest powierzchnia wystawowa i wiszą tam różne dzieła panów, bynajmniej no, średnio interesujące. Znaczy, oczywiście to jest kwestia względna, tutaj trudno wartościować, ale jednak sam fakt taki, że bardzo mało zachowało się obrazów Anieli Pańkówny, bo większość spłonęła w Powstaniu Warszawskim, no to jednak też powinno chyba być takim jednak czynnikiem, który zmierza do tego, żeby to, co zostało, w jakiś sposób wyeksponować. No, muzeum no jakby stara się wybrnąć z tej sytuacji w ten sposób, że właśnie zwróciło się do mnie z propozycją odbycia spotkania, gdzie i będzie zaprezentowany przy tej okazji obraz. Będzie go można przez tydzień oglądać.
A później do piwnicy.
No a później i pytanie właśnie to nawet dzisiaj ktoś mi zadał na Facebooku. A czy później wróci do piwnicy? Ja myślę, że to zależy po prostu no już nie tylko ode mnie, ale od... Myślę, że panie czy panowie, którzy przyjdą na spotkanie, no tak łatwo nie dadzą
się... Muszą się rzucić rejtanem przed obraz.
Tak, zbyć odpowiedzią, że no na tydzień, a później zobaczymy. No ale to nie jest kwestia tylko Pająkówny, bo tutaj dużo się pojawia takich pytań, dlaczego te obrazy są w magazynach, dlaczego nie są eksponowane. Myślę, że to jest sprawa naprawdę do przemyślenia, bo tutaj też chodzi o na pewno, no, muzeum generalnie jakby istnieje po to, żeby ludzie przychodzili oglądać obrazy. Jeżeli ludzie chcą oglądać obrazy kobiet, a w tej chwili rzeczywiście no jest duże zainteresowanie twórczością artystek, no to chyba naturalnym wyjściem z sytuacji jest pokazanie. No zobaczymy, co się stanie dalej.
Ja nie chciałabym, teraz wracam się do naszej publiczności gdzieś w Polsce, może na przykład w Toruniu, bo nie chciałabym Państwa burzyć ani buntować, ale tak chciałabym tylko przypomnieć, że w Toruniu jest co najmniej kilkadziesiąt prac Meli Muter.
Około 300,
no więc właśnie. I one są w magazynie.
Też są właśnie wypożyczane i to niestety głównie za granicę. No właśnie ta wystawa w Gironie, o której wspomniałam, no to były właśnie głównie zasoby Muzeum Uniwersyteckiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Te obrazy są tam w depozycie, bo to jest kolekcja państwa nawrockich. To jakby nie są obrazy należące do muzeum samego, więc tutaj też nie chcę przedstawiać fałszywego obrazu, że to jest decyzja jakby wyłącznie muzeum, to jest bardziej skomplikowane, no bo jeżeli jest kolekcja prywatna, to wiadomo, że jest jedna pani bardzo bojowa, za co jestem jej ogromnie wdzięczna i powiedziała, że ona nie spocznie, dopóki po prostu nie wyciągnie tych obrazów i nie doprowadzi do tego, że one zostaną pokazane. No, bardzo, bardzo trzymam ogromnie kciuki. Ja myślę, że tutaj jest właśnie no, kluczowa rola ludzi, po prostu opinii publicznej. No, no jeżeli nie będzie nacisków, no to one nigdy z tej piwnicy nie zostaną wydobyte. One głównie albo umierały w straszliwej biedzie, no jak Mela Muter. Przecież postać, która w latach 20., 30., ona była jedną z głównych portrecistek Paryża, była ogromnie, ogromnie popularna, znana, zmarła w nędzy straszliwej, takiej naprawdę niewiarygodnej. Irena Renaud tak samo, no większość z nich, na pewno większość umierała w zapomnieniu i właśnie bez tego wsparcia, które by je tam otaczało, ale to pokazuje właśnie tą cenę, jaką się płaci, no nie tylko za podążanie drogą sztuki, ale w ogóle cenę, jaką płaci kobieta za życie wedle własnych pragnień, życie po swojemu, wytrzymanie się tej wybranej drogi, nie uleganie konwenansom, nie uciekanie się do jakichś takich bardzo łatwych życiowych wyborów typu małżeństwo z rozsądku, które zapewni byt. No cena ogromna i oczywiście zawsze ja przewrotnie pytam w tej książce na końcu, czy było warto. Myślę, że to jest oczywiste, że tak, bo żadna z tych kobiet jakby nie zawróciła z tej drogi. Były takie momenty oczywiście zwątpienia, nawet Olga Boznańska pisała w listach, że chciałaby tam w cholerę rzucić to malarstwo, no ale już przecież za późno, bo już całe życie to robi, więc na pewno były momenty zwątpienia i takiego myślenia, a co by było gdyby, a gdybym żyła bardziej konwencjonalnie i tak dalej. No ale jednak myślę, że świadomość podążania tą samodzielnie wybraną drogą i robienia tego, czego tak bardzo się pragnęło, no to jednak ogromne źródło satysfakcji i nawet Melamuter, która już była w skrajnej właśnie nędzy pod koniec życia, ona poprawiała pielęgniarkę, która jej tam poprawiając łóżko w szpitalu mówiła do niej mami, czyli tak babciu, bo to była też już taka pani 90-letnia i ona poprawiała, mówiła, że nie jest żadną babcią, ona jest grand peintre, jest wielką malarką, a nie żadną babcią. I myślę, że ta świadomość, że po prostu przekonanie i wiedza na temat tego, że się dokonało wielkich rzeczy, nawet jeśli chwilowo nie są doceniane, jakby chwilowo obrazy się nie sprzedają, ale dokonało się czegoś wielkiego w życiu i to naprawdę było niezwykłe i bardzo inspirujące w losach tych kobiet.
Wielkie malarki, którym w urzędowych rubrykach zawód bywało, wpisywano bez.
Bez profesji. Tak, bardzo gorzkie.